Ojcze, my dzisiaj prosimy Ciebie o nasz kraj, prosimy Cię o naród, Ojcze, którego jesteśmy częścią, Ojcze, o naszych bliskich, Ojcze, o ziemię polską, Ojcze, my prosimy Cię, Ojcze, w tym czasie, kiedy przygotowuje się nasz kraj do wyborów, Ojcze, prosimy Cię o Twoje prowadzenie dla polityków, Ojcze, dla rządzących, dla mediów, Ojcze. Ojcze, my prosimy Cię, aby to, co przyjdzie w przyszłości do naszego kraju, żeby było tak z Twojego serca, Ojcze. Dlatego prosimy Ciebie dzisiaj o przyszłość naszego narodu, o przyszłość naszego kraju, Ojcze. Abyśmy nie cofnęli się, abyśmy nie stracili tego, co wywalczyliśmy w modlitwie, Ojcze. Tylko prosimy Cię, błogosławimy rządzących. Błogosławimy rządzących. Błogosławimy wszystkich rządzących, niezależnie czy to jest partia rządząca, czy opozycja. My ich błogosławimy teraz w imieniu Jezusa, Ojcze. Prosimy Cię o prawdę Twoją, Ojcze, wśród polityków. Prawdę, Ojcze. Tam, gdzie jest jakieś złe rzeczy, Ojcze, cokolwiek jakieś mniej czy bardziej złego, niech to wyjdzie na jaw w ten właściwy sposób, aby zostało zatrzymane, Ojcze. I prosimy Cię, Ojcze, aby było jak najmniej kłamstwa i obłudy w naszych mediach, w polityce, Ojcze. Aby ludzie, którzy wejdą następni, którzy będą odpowiedzialni za nasz kraj, aby to byli ludzie z takim sercem powołanym dla naszego narodu. O to Cię prosimy, Ojcze. Aby było jak najmniej takiej prywaty, Ojcze, takiego prywatnego biznesu, Ojcze, ale żeby było serce dla narodu, Ojcze. Prosimy Cię o najbliższe wybory, o serce dla narodu, o serce dla narodu, serce dla narodu. Wybacz nam te złe rzeczy, te podstępy, te takie jakieś umówianie się przeciwko sobie, Ojcze. Wybacz nam za to, Ojcze. Wybacz nam za podział w naszym kraju. Wybacz nam za obmawianie się, Ojcze. Takie oczernianie się nawzajem, Ojcze. Tą walkę niepotrzebną. Jak brat z bratem walczą, wybacz nam za to, Ojcze. Wybacz nam za to jako Kościołowi, wybacz nam za to jako narodowi, Ojcze. Ja proszę Cię, żeby Twoja ręka była nad naszym krajem, aby Twoja ręka była nad naszym krajem, Ojcze. Czy to w Świdniku, czy to w Lublinie, czy to w Polsce. Prosimy Cię o Twoją rękę nad tym krajem, Ojcze. Prosimy Cię, błogosławimy Świdnik, błogosławimy Lublin, Ojcze, błogosławimy nasz kraj Polskę, Ojcze. Błogosławimy, Ojcze, błogosławimy, błogosławimy. Otaczamy nasz kraj, nasz naród Twoją ochroną, Ojcze. Mówimy, niech będą chronione nasze granice w imieniu Jezusa, niech będą umocnione teraz granice Polski, Ojcze. W tym duchowym wymiarze i w tym fizycznym wymiarze, Ojcze, w imieniu Jezusa. Niech Twoja armia aniołów staje na granicy naszego narodu, Ojcze, od północy do południa, od wschodu do zachodu, Ojcze. Twoja armia aniołów, Ojcze, ogłaszamy armię aniołów na granicach naszego kraju. Armię aniołów na granicach naszego kraju. Ojcze, niech Twoje wojsko prowadzi porządek w finansach naszego narodu, Ojcze. Prosimy Cię o to, Ojcze, w finansach naszego kraju, tam, gdzie jest ciemność, tam, gdzie jest próba wpływu na nas z zewnątrz, jakiejś złej kontroli. Niech to będzie zatrzymane teraz w imieniu Jezusa. Wszelka nieprawość niech zostanie zatrzymana na granicach naszego narodu, Ojcze, w imieniu Jezusa. Wszelka kontrola ze wschodu, czy zachodu, czy z północy, czy z południa niech będzie zatrzymana, Ojcze, na granicach naszego kraju. I proszę Cię, Ojcze, aby Polska była błogosławieństwem w tych czasach ostatecznych dla narodu Izraela, Ojcze, i dla innych narodów wokół, Ojcze. Prosimy Cię to, Ojcze, my błogosławimy Izraela dzisiaj, błogosławimy każdego Żyda rozproszonego na całym świecie, Ojcze. Mówimy szalom dla każdego Żyda, szalom dla Jerusalem, szalom dla Izraela, Ojcze. Szalom dla Polski, Ojcze, szalom dla narodów wokół nas, Ojcze. Niech Twoja wola z nieba stanie się na ziemi, Twoje królestwo niech przyjdzie, Ojcze. Twoje królestwo niech przyjdzie, jeszcze więcej takich ludzi w naszym kraju, jak Jakub Kamiński, jak inni, Ojcze. Niech więcej, Ojcze, ma wpływ na ten naród, Ojcze. Więcej z nas niech weźmie to powołanie w naszym życiu, Ojcze. Niech będzie błogosławione każde miasteczko i każda wioska i każda rodzina, Ojcze. O to Cię prosimy w imieniu Jezusa. Tobie i tylko Tobie niech będzie chwała na wieki, Ojcze. Amen, Ojcze. I Ty uczynisz jeszcze więcej, Ojcze. I powołaj, Panie, jeszcze więcej wstawienników, modlitewników z nas, Ojcze. Nie daj nam stać tak spokojnie i tylko się przyglądać, ale daj nam być modlitewnikami, wstawiennikami, Ojcze. Dzięki Ci, Król. Wywyższamy Cię, Panie. Amen. Alleluja. Amen. Ja myślę, że modlitwa o kraj, o naród jest bardzo ważna. Tak samo jak modlisz się o swoją rodzinę, o swój dom, tak? Zgodzicie się ze mną z tym? Wiecie, ja mam tak kilka rzeczy, które chciałbym tak mocno powiedzieć. To będzie tak w formie takiego bardziej nauczania i rozważania Słowa Bożego, więc będzie w tym więcej czytania Słowa Bożego, więcej tak skoncentrowania się na tym, co mówi Słowo Boże. I myślę, że zaczęlibyśmy od Hebrajczyków, 12 rozdział. Ponieważ chciałbym tak wprowadzenie takie zrobić, żeby wyciągnąć pewne wnioski. To jest Hebrajczyków 12 rozdział od 18 wersetu do 29. Posłuchajcie tego. Wy nie podeszliście bowiem do góry, której można dotknąć do płonącego ognia, mroku, ciemności i burzy, ani do dźwięku trąby i głośnych słów, na których odgłos ci, którzy je słyszeli, prosili, aby już do nich nie przemawiano. Nie mogli bowiem znieść nakazu, gdyby nawet zwierzę dotknęło się góry, ukamienowane będzie. A tak straszne było to zjawisko, iż Mojżesz powiedział: jestem przerażony i drżący. Lecz wy podeszliście do góry Syjon i do miasta Boga żywego, do Jeruzalem niebiańskiego i do niezliczonej rzeczy aniołów, do uroczystego zgromadzenia, do zebrania pierworodnych, którzy są zapisani w niebie, i do Boga sędziego wszystkich, i do duchów ludzi sprawiedliwych, którzy osiągnęli doskonałość, i do pośrednika nowego przymierza, Jezusa, i do krwi, którą się kropi, a która przemawia lepiej niż krew Abla. Baczcie, abyście nie odtrącili tego, który mówi, jeśli bowiem tamci, odtrąciwszy tego, który na ziemi przemawiał, nie uszli kary, to tym bardziej my, jeśli się odwrócimy od tego, który przemawia z nieba. Ten, którego głos w ten czas wstrząsnął ziemię, zapowiedział teraz, mówiąc: jeszcze raz wstrząsnę nie tylko ziemią, ale i niebem. Słowa jeszcze raz wskazują, że rzeczy podlegające wstrząsowi ulegną przemianie, ponieważ są stworzone, aby ostały się te, którymi wstrząsnąć nie można. Przeto okażmy się wdzięcznymi, my, którzy otrzymujemy królestwo niewzruszone, i oddawajmy cześć Bogu, tak jak mu to miłe, z nabożnym szacunkiem i bojaźnią, albowiem Bóg nasz jest ogniem trawiącym. Jeszcze raz, 28. Przeto okażmy się wdzięcznymi, my, którzy otrzymujemy królestwo niewzruszone, i oddawajmy cześć Bogu, tak jak mu to miłe, z nabożnym szacunkiem i z bojaźnią. Myślę, że jesteśmy wieloletnimi już wierzącymi i wiele rzeczy nie jest dla nas nowych, ale dobrze jest pewne rzeczy przypominać. Tak jak Maciek wspomniałeś, że czytasz Słowo Boże i pewne rzeczy już jakby zostały dla ciebie zanotowane, nie, podkreślone, a nowe do ciebie przychodzą. Jednak to podkreślenie, sam zobaczysz, że nieraz wrócisz do tych podkreślonych słów i powiesz: ojej, już Bóg do mnie to mówił. Dlatego... Słucham? No tak, tak. Dlatego właśnie jest tak, że nawet Bóg w swoim prawie mojżeszowym mówił, aby przypominać Słowo Boże, aby nauczać się nasze dzieci, nasze wnuki, ale żeby samymi też tak jakby żyć Słowem Bożym, przypominać je na nowo sobie. I są wersety, do których wracamy po wielu latach, albo do których wracaliśmy wielokrotnie, dziesiątkrotnie. Są pewne słowa, na przykład Salomona, że synu mój, umiłuj mądrość, tak, i umiłuj rozum, i one cię po prostu dadzą ci tą koronę życia, albo strzeż swego serca, czujniej niż wszystkiego innego, bo z niego tryska źródło życia. I to są wersety, które stają się po prostu takimi hasłami, do których wracamy wielokrotnie, wskazówkami, pochodnią w naszym życiu. I to, co przeczytałem, to jest Hebrajczyków, pokazuje, że sytuacja, która była opisana w księgach mojżeszowych, ona nie była w oderwaniu od tego, do czego dzisiaj jesteśmy powołani. Może, żeby tak też przeczytać więcej, a potem wyciągnąć wnioski, abym przeszedł do kolejnego fragmentu. To będzie objawienie Jana. Może jeszcze tak, zanim przejdę dalej, zwrócę uwagę na pewne rzeczy, ponieważ skupię waszą uwagę. Czy w dzisiejszych czasach, jako ci, którzy służymy Bogu według ducha, według nowego przymierza, czy jest miejsce na składanie ofiary? Na przykład z ciał naszych, nie? Na przykład z ciał. To bardzo ogólnie brzmi, z ciał naszych, nie? Ofiara dziękczynienia, ofiara jałmużny, ofiara uwielbienia. Co jeszcze byśmy mogli pamiętać o coś? Wiecie, że na przykład w Mojżeszowej jest napisane ofiary pokutne. To ciekawe jest, że ofiary pokutne. I wiecie, no mamy XXI wiek, no już tak, wiecie, no jesteśmy światłymi ludźmi w dużej mierze. Możemy sięgnąć po wiedzę bardzo szeroką dzisiaj, prawda? Dlatego, że nawet Biblia jest w tych wszystkich przekładach polskich, angielskich, dostępna online, wiele komentarzy, naprawdę, no jest ogrom wiedzy, więc nie jesteśmy ludźmi już, którzy muszą mieć jakby też tylko osobę, która ich nauczy, bo nie mają skąd po tą wiedzę sięgnąć. W czasach starożytnych, w czasach Jezusa i w czasach pierwszego Kościoła nie mieli pisma, nie mieli słów Bożych, Słowa Bożego tak dostępnego jak my. Mieli pismo właściwie tylko przepisywane ręcznie, jak wiecie, dopiero 1560 czy 70 w Niemczech, tak? Wynaleziono pismo, dobrze mówię? Mniej więcej, tak. Druk. To wtedy dopiero zaczęto powielać, co zaczęto powielać na pierwszym miejscu? Biblię. Jakby najpotrzebniejszą księgę dla ludzkości. I co? Słucham? I tak była nadal bardzo, bardzo droga, ale dzięki temu, co przyszło? Przyszło przebudzenie na świat, bo późniejszy, prawda, protestantyzm po prostu było zaznajomienie się ze Słowem Bożym. Co naprawdę Bóg myśli? Więc w czasach Jezusa, w czasach starożytnych, żeby usłyszeć Słowo Boże, co trzeba było zrobić? Pójść do synagogi i posłuchać kapłanów, jak czytają. Słowo Boże było czytane regularnie, był po prostu plan czytania Słowa Bożego. Więc pierwszy kościół, nawet jeżeli była synagoga judaistyczna, nie mesjańska, to i tak szli, żeby słuchać Słowa Bożego, więc to było dla nich zupełnie naturalne. I to nie tylko w szabat, ale też na tygodniu. Natomiast my mamy dostęp do Słowa Bożego cały czas, w każdym momencie. Więc co z niego między innymi dalej wynika? Posłuchajmy, z tymi ofiarami. Co między innymi jest napisane w Słowie Bożym odnośnie ofiary? Czy ofiara miała być taka, co mi zbywa? O, mam. Grosik. Grosik. No, tak wiecie, tak, no tam rzucę coś, nie? Czy taka miała być ofiara przed Bogiem? To, co cenne. Pierwszy sort, no. Jaki miał być baranek Boży? Bez skazy i bez zmazy. Jaki miał być baranek paschalny złożony? Bez żadnej skazy. On nie mógł być jakiś taki, wiecie, chory, bo na przykład, no tego ładnego to mi szkoda, bo jego sprzedam drogo, ale ten taki kuśtykający, chory, to jego złożymy na paschalną ofiarę. Nie mogło być takich rzeczy. W tamtych czasach wszystko było oparte na ofierze tej fizycznej ze zwierząt, więc praktycznie ty jakby nie szanowałeś Boga w ten sposób. Uwłaczałeś Bogu, składając baranka chromego, tak? Czyli chorego jakiegoś, czy inne zwierzę, bo tam było bydło, były baranki, były kozły, były synogarlice, były co ofiary z ziół, co ofiary z płynów wylewane. I myślę, że ta ofiarność, która jest w Biblii, jest bardzo ważna dla nas. Aczkolwiek ma ona troszeczkę dla nas inny wymiar, bo nie składamy w ten sposób. Ale nadal pewne rzeczy pozostają dla nas bardzo, bardzo ważne. Dlaczego? Dlatego, że Słowo Boże mówi, że pierwsze przymierze zapowiadało drugie i było obrazem, przewodnikiem do namaszczonego Chrystusa, czyli do Mesjasza. Tak? Jak Mojżesz otrzymał wizję o zbudowaniu namiotu? Czy to świątynia w niebie została zbudowana według Mojżeszowej? Czy Mojżeszowy namiot został zbudowany według świątyni w niebie? A więc w niebie jest świątynia. A więc w niebie jest miejsce oddawania chwały Bogu. Przynoszenia ofiar. Przeczytajmy objawienie Jana, 4 rozdział. Postaram się to czytać w miarę szybko, aczkolwiek chcę przeczytać dłuższy fragment. Potem widziałem, a to drzwi były otwarte w niebie i głos poprzedni, który usłyszałem jakby głos trąby rozmawiającym ze mną, rzekł: wstąp tutaj, a pokażę ci, co się ma stać potem. I zaraz popadłem w zachwycenie, a oto tron stał w niebie, na tronie zaś siedział ktoś. A ten, który na nim siedział, podobny był z wyglądu do kamienia jaspisowego i karneolowego. A wokoło tronu tęcza, podobna z wyglądu do szmaragdu. A wokoło tronu 24 trony, a na tych tronach siedzących 24 starców, odzianych w białe szaty, a na głowach ich złote korony. A z tronu wychodziły błyskawice i głosy i grzmoty. Przed tronem zaś płonęło 7 ognistych pochodni. Jest to 7 duchów bożych. Przed tronem także jakby morze szkliste, podobne do kryształu, a w pośrodku wokoło tronu 4 postacie, pełne oczu, z przodu i z tyłu. Postać pierwsza podobna była do lwa, postać druga podobna była do cielca, postać trzecia miała twarz jakby człowieczą, a postać czwarta podobna była do orła w locie. A każda z tych 4 postaci miała po 6 skrzydeł, a wokoło i wewnątrz były pełne oczu i nie odpoczywając ani w dnie, w dzień, ani w nocy śpiewały: święty, święty, święty jest Pan, Bóg Wszechmogący, który był, który jest i który ma przyjść. A gdy postaci oddadzą chwałę i cześć i złożą dziękczynienie temu, który siedzi na tronie, który żyje na wieki wieków, upada 24 starców przed tym, który siedzi na tronie i oddaje pokłon temu, który żyje na wieki wieków i składa swoje korony przed tronem, mówiąc: godzien jesteś, Panie i Boże nasz, przyjąć chwałę i cześć i moc, ponieważ Ty stworzyłeś wszystko i z woli Twojej zostało stworzone i zaistniało. Czytajmy dalej. I widziałem w prawej dłoni tego, który siedział na tronie, księgę zapisaną wewnątrz i zewnątrz, zapieczętowaną 7 pieczęciami. I widziałem też anioła potężnego, który wołał głosem donośnym: któż jest godny otworzyć księgę i zerwać jej pieczęcie? I nikt w niebie, ani na ziemi, ani pod ziemią nie mógł otworzyć księgi, ani do niej wejrzeć. I płakałem bardzo, że nie znalazł się nikt godny otworzyć księgę, ani do niej wejrzeć. A jeden ze starców rzekł do mnie: nie płacz, zwyciężył lew z pokolenia Judy, korzeń Dawidowy, i może otworzyć księgę i zerwać 7 jej pieczęci. I widziałem pośrodku między tronem a 4 postaciami i pośród starców stojącego baranka jakby zabitego, który miał 7 rogów, 7 oczu, to jest 7 duchów bożych zesłanych na całą ziemię. I przystąpił, wziął księgę z prawej ręki tego, który siedział na tronie. A gdy ją wziął, upadły przed barankiem 4 postaci i 24 starców. A każdy z nich miał harfę i złotą czaszę, pełną wonności. Każdy z nich miał harfę i złotą czaszę, pełną wonności. Są to modlitwy świętych. I zaśpiewali nową pieśń tej treści: godzien jesteś wziąć księgę i zdjąć jej pieczęcie, ponieważ zostałeś zabity i odkupiłeś dla Boga krwią swoją ludzi z każdego plemienia, języka i ludu i narodu. I uczyniłeś z nich dla Boga naszego ród królewski i kapłanów, i będą królować na ziemi. A gdy spojrzałem, usłyszałem głos wielu aniołów wokoło tronu i postaci starców, a liczba ich wynosiła krocie tysięcy i tysiące tysięcy. I mówili głosem donośnym: godzien jest ten baranek zabity wziąć moc i bogactwo i mądrość i siłę i cześć i chwałę i błogosławieństwo. I słyszałem, jak wszelkie stworzenie, które jest w niebie i na ziemi, pod ziemią i w morzu i wszystko, co w nich jest, mówimy o temu, który siedzi na tronie i barankowi: błogosławieństwo i cześć i chwała i moc na wieki wieków. A 4 postacie mówiły: amen. Starcy zaś upadli i oddali pokłon. To jest niezły kawałek filmu z nieba. Naprawdę. Niezły kawałek filmu z nieba. 4 postacie, których nawet nie są w stanie opisać. Nie są to rzeczy, które mogą być podobne do rzeczy, które znamy na tej ziemi. Nawet Paweł pisał, kiedy był w niebie, powiedział, że pewne rzeczy nie jest w stanie wyrazić ludzkim językiem, ponieważ nie mamy pewnych określeń. Brak jest wyrazić tych rzeczy. Trudno jest je opisać, dlatego Biblia opisuje te rzeczy w sposób obrazowy, skrótowo. A więc kiedy w 8 wersecie jest napisane: a gdy ją wziął, upadły przed barankiem 4 postacie i 24 starców, a każdy z nich miał harfę i złotą czaszę pełną wonności. Są to modlitwy święte. Ja myślę, że tak czuję, tak w sercu, tak przeżywałem dzisiaj, kiedy uwielbialiśmy dzisiaj, tydzień temu też. Myślę, że coś dotykamy więcej niż tylko po prostu śpiewanie piosenek. Także bardzo Wam dziękuję, Milka, Artur, reszta, którzy też jesteście w uwielbieniu. To nie są rzeczy takie, wiecie, to nie chodzi o to, że po prostu przyjdę do kościoła, pośpiewam piosenki. Chociaż to czasami tak jest, tak? Załóżmy, mamy takie wydarzenie, coś tam zaśpiewamy tylko na początek i czasami czujemy, że jakby nie wchodzimy dalej. To czasami jest tak, że możemy zaśpiewać pieśń chwały, po prostu pieśń radości, ponieważ Biblia też mówi, że chwała przystoi świętym, więc po prostu możemy po prostu wywyższać Boga pieśniami radości, pieśniami chwały. Ale jest też moment, kiedy Bóg nas właśnie tak jakby wprowadza w to miejsce najświętsze, w to miejsce święte, przed sam tron Bożej obecności. I moim marzeniem jest, abyśmy jako Kościół, jako świątynia Boża, bo wiesz, że jako wspólnota, czy to jest grupa domowa, czy to szczególnie jest jako już spotkanie wspólnoty, jest to takie święte zgromadzenie, kiedy zgromadzamy się razem, aby właśnie wejść mocno do Bożej obecności, że możemy doświadczać bardzo mocno przelewającego się ducha, przelewającego się Bożej obecności, uzdrowienia, uwolnienia, zmiany z naszego serca. Myślę, że to na pewno będzie powiązane z okolicznościami, które będą się zmieniać. Kiedy Ty po prostu przyjdziesz i będziesz składał Bogu ofiarę uwielbienia. Kiedy będziesz Mu przynosił tą czaszę uwielbienia z harfą. Dlatego ja czasami Was zachęcam, bądźcie wolni w uwielbieniu. Bądźcie wolni. Złóżcie przed Bogiem ofiarę uwielbienia z całego serca, ze wszystkich sił. Nie tylko w duchu, ale zewnętrznie też. Niech Twoje ciało będzie ofiarą żywą przed Bogiem. Niech Twoje ciało będzie ofiarą żywą przed Bogiem. Poświęć swoje ciało przed Bogiem. Słowo Boże mówi, nie oddawajcie swojego ciała na ofiarę innym Bogom. Tak? I to było mocne zastrzeżenie. Nie wiem, czy znacie, czy wiecie historię, kiedy na przykład chyba kult Baala i innych również bożków, to co z Biblia mówi, żeby się wierzący powstrzymywali od tego, co zadławione, tego, co z krwią i od nierządu. Dlaczego? Dlatego, że współczesne świątynie w wielu zakątkach świata, te pogańskie, były związane z ofiarowaniem swojego ciała na nierząd. To było wywyższenie demonów. Więc to było powiązane z demonami. Wierzący po prostu przestrzegali, abyście się wystrzegali tego, abyście byli z daleka od tego. Ponieważ mogło to się związać z tym, że może to mieć też wpływ na świętych, na Izrael. Również Izrael, kiedy wchodził do ziemi obiecanej, Bóg wyraźnie powiedział, że nie będziesz miał nic do czynienia z oddawaniem Bogu czci na tych wzgórzach i od tego nierządu. To było oddawanie czci Bogu przez świątynny nierząd. To nie były małe rzeczy, to nie były drobne rzeczy. I niestety musimy przyznać szczerze, że dzisiaj może nie mamy tych świątyń z nierządem w naszej kulturze, ale wierzcie mi takie sprawy, że świat duchowy nie przestał istnieć z tego powodu, że mamy dzisiaj inną kulturę taką, wiecie, tą zewnętrzną. Że mamy dzisiaj, nierząd, bo jest on cały czas na ziemi, więc te demony po prostu zmieniły tylko troszkę swoje imię i występują na przykład w postaci pornografii w internecie. To też jest składanie ofiary bożkom nierządu. A więc to nie są drobne rzeczy. Są bardzo poważne sprawy. Dlatego Bóg powiedział, strzeżcie od tych rzeczy. I bądź czysty. Nie składaj swojego ciała na taką ofiarę, ale niech twoje serce, niech twoje ciało, niech twoje życie będzie tą świątynią Ducha Bożego. I myślę, że czasami możemy się jako wierzący być w takim miejscu, no dobra, no ale już właściwie to w moim życiu jest wszystko poukładane, szczególnie nam liderom to grozi. No taki jestem przecież święty, tak głoszę słowo, takie święte słowo w kościele głoszę. Wiecie co, ja wam powiem, ja pokornie przyznam, że ja sam czasami się buduję swoim kazaniem. I ono jest mi potrzebne również. Ja sam muszę czasami wrócić do tego, co głosiłem, do notatek, czasami mówię, o ludzie, ale normalnie, fajne słowo mówiłem. Także wiecie, to tak pochodzi z namaszczenia Bożego. Także ja sam, tak jak Paweł mówił, sam się muszę pilnować swojego życia, aby będąc głoszącym dla innych, sam nie uległ pokuszeniu. I drugi jest taki jeszcze też moment, że czasem stajemy się dumni, no bo wiecie, bo już to wiem. No mam prawo być trochę dumny z tego, co już doświadczyłem z Bogiem. Ale mimo to powinien być pokorny, ponieważ i tak nie wiem jeszcze tyle, co należy. I wiem już pewne rzeczy, fajnie, już 20 parę lat, już niedługo będzie 30. Tym bardziej powinien być pokorny. Dlatego, że jak patrzymy na mądrych naukowców, jakiegoś Einsteina czy innych ludzi, to oni zazwyczaj bywało tak, że im więcej wiedzieli, tym bardziej byli pokorni. Nie? No nie wszyscy, nie? Nie wszyscy. Ale wiecie, brak pokory w naszym sercu to nie jest kwestia taka, że o, bo ty nie jesteś pokorny. Zazwyczaj to trzeba takiego uzdrowienia w naszym sercu. Bardzo często jest tak, że gdzieś byliśmy zranieni i czujemy się tacy pogardzeni jakby, wiecie, i później wynikiem pogardzenia jest taka pycha i duma. Tak jakby taka, wiecie, takie minus plus, ze skrajności w skrajność. Albo jesteśmy odrzuceni, zranieni, albo potem ja to wiem, nikogo nie będę słuchał. I jedna rzecz jest, strona jest zła i druga strona jest zła. Dlatego pozwalamy, co mówisz? Tak, ten sam duch. I pogardzenie, i duma, i pycha jakby są, one są bardzo bliskie sobie, bo będąc niby to tak bardzo uniżonym, tak naprawdę jesteś dumny z tego, że jesteś tak bardzo uniżony. Także to się ma takie połączenie. A więc potrzebujemy być świadomi swojej wartości wobec siebie samych, wobec w naszej rodzinie, uczyć poczucia wartości nasze dzieci, naszą młodzież, siebie nawzajem, ale też przez to rozumieć to miejsce uniżenia. Zobaczcie, 24 starców, te te postaci, ci aniołowie, oni padają na twarz przed Bogiem, składają swoje korony. To jest moment fajnego uwielbienia, wiecie, że ty składasz przed Bogiem swoją koronę. Rozumiecie, co ona myśli? Po prostu wszystko to, kim jestem. Ja jestem taki dumny pastor, ja tutaj głoszę słowo. Nie, ja składam koronę przed Bogiem. Właściwie to nawet powinniśmy my jako liderzy być pierwsi w tym. Pierwsi tu leżeć na twarzy przed Bogiem. Nie, Kuba, następnym razem leżymy na twarzy przed Bogiem, krzyżem przed Bogiem. A czego nie? A czego nie? A co nas ogranicza przed tym, żeby złożyć swoje życie na ofiarę przed Bogiem? Wstyd przed ludźmi? Jest, okej, to jest ludzka rzecz, nie bójcie się tego, to jest ludzka rzecz. Ale jeżeli zobaczycie, że wszyscy razem próbujemy wejść wyżej, jakby przybliżyć się do Boga i uwielbić Go z serca naprawdę tak mocno, to będziemy wszyscy razem zachęceni i będzie to dla nas taką radością, że razem uwielbiamy Boga. Mnie bardzo mocno przekonuje, kiedy jestem wśród mesjańskiego uwielbienia i są tańce, które uwielbiają Boga. Wiecie, naprawdę doświadczyłem tego wyraźnie, byłem zaskoczony, że jest to zupełnie inny rodzaj uwielbienia. Kiedy masz otwarte oczy, patrzysz się na braci i siostry, uśmiechasz się i tańczysz z nimi, uwielbiając Boga. To jest inny rodzaj uwielbienia, kiedy ty stoisz sam przed Bogiem. I my skoncentrowaliśmy się na naszym uwielbieniu, stojąc sam przed Bogiem, troszkę klaszcząc, troszkę czasami pląsając przed Bogiem. To jest jak najbardziej ma miejsce, jest to święta czynność, można powiedzieć święte składanie ofiary przed Bogiem. Ale jest też jednak miejsce, kiedy ty bierzesz innych wierzących za ręce i pląsasz w korowodach tanecznych, które zawsze miały miejsce w Izraelu i oddajesz w ten sposób cześć Bogu przez wspólne radowanie się przed Bogiem. Nie rozumiałem tego, ale czułem, że coś jest w tym głębokiego. Kiedy doświadczałem tego raz za razem, zacząłem rozumieć, aha, to jest coś innego, czego my jako Kościół nie znamy. Żydzi jakby mieli to zawsze, ale my to gdzieś zostawiliśmy, gdzieś pogubiliśmy po drodze. Bardzo dużo pogubiliśmy rzeczy. Dlatego oddawanie czci Bogu jest rzeczą świętą i przykazaną w Piśmie Świętym. I myślę, że czasami nasze nawet otrzymanie czegoś od Boga może wyniknąć nie tylko z tego, że ty prosisz Boga o to, zabiegasz i się bardzo serdecznie, mocno modlisz całym sercem, ale może wyniknąć z tego, że ty jakby odłożysz ten moment takiego upraszania Boga, a zaczniesz go po prostu wywyższać i wychwalać. I skoncentrujesz się na wywyższaniu Boga, który jest ponad ten problem w twoim życiu. Chciałbym, żebyśmy otworzyli trzecią księgę Mojżeszową. Chyba 6 rozdział, jeśli dobrze pamiętam. Nie zanotowałem sobie, ale tak. Nie, zaraz 6. Może 5, 14, dobra? Tak też troszeczkę przelecę, żeby rzucić na to światło. I przemówił Pan do Mojżesza, to jest 5 rozdział 3 Księgi Mojżeszowej, 14 wersu. I przemówił Pan do Mojżesza, jeżeli ktoś dopuści się sprzeniewierzenia, nieświadomie zgrzeszy, nieświadomie zgrzeszy przez przewłaszczenie sobie jakiejś świętości należącej do Pana, to przyniesie z trzody na swoją ofiarę pokutną dla Pana baranka bez skazy, według twojego oszacowania na 2 srebrne sykle w syklach świątynnych. Jest to ofiara pokutna. A za tę świętą rzecz, którą sobie przywłaszczył, zapłaci i dołoży do tego jeszcze 1/5 i to da kapłanowi. Kapłan zaś dokona jego czyszczenia, ofiarując za niego tego barana jako ofiarę pokutną i będzie mu odpuszczony. A jeżeli to popełni grzech, przekraczając bezwiednie którekolwiek z przykazań pańskich, których przekroczyć nie wolno i ściągnie na siebie winę i podlega karze za grzech, to przywiedzie z trzody do kapłana na ofiarę pokutną barana bez skazy, według twojego oszacowania, a kapłan dokona jego czyszczenia za to uchybienie, którego się nieświadomie dopuścił i będzie mu odpuszczone. Jest to ofiara pokutna za winę, której się dopuścił wobec Pana. I może 6-8. I przemówił Pan do Mojżesza tymi słowy, daj Aaronowi i jego synom taki nakaz, takie jest prawo dotyczące ofiary całopalnej. Ofiara całopalna pozostaje na ogniu, na ołtarzu przez całą noc aż do rana, a ogień ołtarza będzie na nim płonął. Kapłan wdzieje swoją lnianą szatę i spodnie lniane, wdzieje na ciało swoje i zgarnie popiół, na który ogień spalił ofiarę całopalną na ołtarzu i wysypie go obok ołtarza. Następnie zdejmie swoje szaty i wdzieje je szaty inne, i wyniesie popiół poza obóz na miejsce czyste. A ogień będzie płonął na ołtarzu i nie wygaśnie. Kapłan zapalać będzie na nim drwa każdego rana i ułoży na nim ofiarę całopalną i spali i przy niej tłuszcze ofiar pojednania. Ogień będzie stale płonął na ołtarzu i nie wygaśnie. A takie jest prawo dotyczące ofiary z pokarmu. Składać ją będą synowie Arona przed Panem po przedniej stronie ołtarza. Troszkę się zatrzymam, aby już tak nie ciągnąć tego. Może 7.1 jeszcze przeczytajmy tylko. 7.1. A takie jest prawo dotyczące ofiary pokutnej. Jest ona świętością nad świętościami. Było bardzo dużo tych przepisów i myślę, że gdybyśmy chcieli się na tym skupić, to jest po prostu ogrom tego, co mielibyśmy czytać i porównywać do naszego życia. Dlatego chciałbym coś porównać z Hebrajczyków teraz na temat Jezusa, na temat to, w jaki sposób, co piszą w Nowym Przymierzu o kapłanie, kim jest Jeszua, kim jest kapłan, który stanął właśnie w tym miejscu ofiarowania. To jest Hebrajczyków 8. Skróćmy to, 8. Główną zaś rzeczą w tym, co mówimy, jest to, że mamy takiego arcykapłana, który usiadł po prawicy tronu majestatu w niebie. Arcykapłan to jest coś więcej niż kapłan, tak? Wiecie o tym. Arcykapłan był wybierany jeden w Izraelu i to był jeden arcykapłan, który w święto Jom Kippur, który jest siedmymi świętami, wchodził do miejsca najświętszego po wielu ofiarach za grzechy Izraela i wchodził z tą ofiarą przebłagalną do miejsca najświętszego za zasłonę, gdzie była arka. Posłuchajcie tego. Mamy takiego arcykapłana, który usiadł po prawicy tronu majestatu w niebie, jako sługa świątyni i prawdziwego przybytku, który zbudował Pan, a nie człowiek. Albowiem każdy arcykapłan bywa ustanawiany, aby składał dary i ofiary, dlatego jest rzeczą konieczną, żeby i ten miał co ofiarować. Otóż gdyby był na ziemi, nie byłby kapłanem, skoro są tu tacy, którzy składają dary według przepisów zakonu. Służą oni w świątyni, która jest tylko obrazem i cieniem niebiańskiej. Ja nie lubię czytać niebieskiej, niebiańskiej, bo to o to chodzi. Jak to zostało objawione Mojżeszowi, gdy miał budować przybytek? Bacz, powiedziano mu, abyś czynił wszystko według wzoru, który ci został ukazany na górze. Teraz zaś objął o tyle znakomitszą służbę, o ile lepszego przymierza jest pośrednikiem, które ustanowione zostało w oparciu o lepsze obietnice. Gdyby bowiem pierwsze przymierze było bez braków, nie szukano by miejsca na drugie, albowiem ganiąc ich, i tu jest przytoczone słowo z Jeremiasza, mówi, oto idą dni, mówi Pan, a zawrę z domem Izraela i z domem Judy przymierze nowe. Nie takie przymierze, jakie zawarłem z ich ojcami w dniu, gdym ujął ich za rękę, aby ich wyprowadzić z ziemi egipskiej, ponieważ oni nie wytrwali w moim przymierzu, przeto ja nie troszczyłem się o nich, mówi Pan. Takie zaś jest przymierze, które zawrę z domem Izraela po upływie owych dni, mówi Pan. Prawa moje włożę w ich umysły i na sercach ich wypiszę je i będą im Bogiem, i będę im Bogiem, a oni będą mi ludem. I nikt nie będzie uczył swego ziomka, ani też swego brata, mówiąc poznaj Pana, bo wszyscy mnie znać będą. Od najmniejszego aż do największego z nich. Gdyż łaskawy będę na nieprawości ich, a grzechów ich nie wspomnę więcej. Gdy mówi nowe, to uznał, pierwsze za przedawnione, a to, co się przedawnia, starzeje bliskie jest zaniku. Poproszę was, abyśmy czytali dalej. Wprawdzie i pierwsze przymierze miało przepisy o służbie Bożej i ziemską świątynię. Wystawiony bowiem został przybytek, którego część przednia nazywała się miejscem świętym, a w niej znajdował się świecznik i stół i chleby pokładne. Za drugą zaś zasłoną był przybytek zwany miejscem najświętszym, mieszczący złotą kadzielnicę i skrzynię przymierza, pokrytą zewsząd złotem, w której był złoty dzban z manną i laska Arona, która zakwitła i tablicę przymierza. Nad nią zaś cherubini chwały, zacieniający wieko skrzyni, o czym teraz nie ma potrzeby szczegółowo mówić. A skoro tak te rzeczy zostały urządzone, kapłani sprawujący służbę Bożą wchodzą stale do pierwszej części przybytku, do drugiej zaś raz w roku, sam tylko arcykapłan. I to nie bez krwi, którą ofiaruje się za siebie samego i za uchybienia ludu. Przez to Duch Święty wskazuje wyraźnie, że droga do świątyni nie została jeszcze objawiona, dopóki stoi pierwszy przybytek. Ma to znaczenie obrazowe, odnoszące się do teraźniejszego czasu, kiedy to składane bywają dary i ofiary, które nie mogą doprowadzić do wewnętrznej doskonałości tego, kto pełni służbę Bożą. Są to tylko przepisy zewnętrzne dotyczące pokarmów, napojów i różnych obmywań nałożone do czasu zaprowadzenia nowego porządku. Lecz Chrystus, który się zjawił jako arcykapłan dóbr przyszłych, wszedł przez większy i doskonalszy przybytek nie ręką zbudowany, to jest nie z tego stworzonego świata pochodzący. Wszedł raz na zawsze do świątyni nie z krwią kozłów i cielców, ale z własną krwią swoją, dokonawszy wiecznego odkupienia. Bo jeśli krew kozłów i kozłów i wołów oraz popiół z jałowicy przez pokropienie uświęcają skalanych i przewracają cielesną czystość, o ileż bardziej krew Chrystusa, który jest przez Ducha Wiecznego ofiarował, który przez Ducha Wiecznego ofiarował samego siebie bez skazy Bogu, oczyści sumienie nasze od martwych uczynków, abyśmy mogli służyć Bogu żywemu. I dlatego jest on pośrednikiem nowego przymierza, żeby gdy poniesiona została śmierć dla odkupienia przestępstw popełnionych za pierwszego przymierza, ci, którzy są powołani, otrzymali obiecane dziedzictwo wieczne. Gdzie bowiem jest testament, tam musi być zatwierdzona śmierć tego, który go sporządził. Bo testament jest prawomocnych z chwilą śmierci, a nie ma nigdy ważności, dopóki żyje ten, kto go sporządził. Dlatego i pierwsze przymierze nie zostało zapoczątkowane bez rozlewu krwi. Gdy bowiem Mojżesz ogłosił całemu ludowi wszystkie ustawy zakonu, wziął krew cielców i kozów wraz z wodą, wełną szkarłatną i hizopem i pokropił zarówno samą księgę, jak i cały lud, mówiąc, to jest krew przymierza, które Bóg dla was ustanowił. Podobnie też pokropił krwią przybytek i wszystkie naczynia przeznaczone do służby Bożej. A według zakonu niemal wszystko bywa oczyszczane krwią i bez rozlania krwi nie ma odpuszczenia. To jest bardzo znaczący werset. Bez rozlania krwi nie ma odpuszczenia. Jest więc rzeczą konieczną, aby odbicia rzeczy niebiańskich były oczyszczane tymi sposobami, same zaś rzeczy niebiańskie lepszymi ofiarami aniżeli te, albowiem Chrystus nie wszedł do świątyni zbudowanej rękami, która jest odbiciem prawdziwej, ale do samego nieba, aby się wstawiać teraz za nami przed obliczem Boga. A nie dlatego, żeby wielokroć ofiarować samego siebie, podobnie jak arcykapłan wchodzi do świątyni co roku z cudzą krwią. To jest właśnie to święto Jom Kippur. Gdyż w takim razie musiałby cierpieć wiele razy od początku świata, ale obecnie objawił się on jeden raz u schyłku wieków dla zgładzenia grzechu przez ofiarowanie samego siebie. A jak postanowione jest ludziom raz umrzeć, a potem sąd, taki Chrystus raz ofiarowany, aby zgładzić grzechy wielu, drugi raz ukaże się nie z powodu grzechu, lecz ku zbawieniu tym, którzy go oczekują. Albowiem zakon, czytamy dalej, zawierając w sobie tylko cień przyszłych dóbr, a nie sam obraz rzeczy, nie może w żadnym razie przez te same ofiary, nieprzerwanie składane rok w rok, przywieźć doskonałości tych, którzy z nimi przychodzą. Bo czyż nie zaprzestano by ich składać, gdyby ci, co je składają, nie mieli już żadnej świadomości grzechów oraz gdy raz zostali oczyszczeni? Przeciwnie. One właśnie przywodzą na pamięć grzechy co roku. No to jest też wspomniane właśnie grzechy co roku, ponieważ święto Rosh Hashana i Yom Kippur, ono wspomina pewne rzeczy tak co roku. Pesach również, ale jakby jest ten co roku przynoszenie takiego szczególnego skupienia się na pewnych grzechach Izraela. Jest więc rzeczą niemożliwą, aby krew wołów i kozów mogła gładzić grzechy. Toteż, przychodząc na świat, mówi, tu jest też proroctwo z psalmów i ze Starego Testamentu, nie chciałeś ofiar krwawych i darów, aleś ciało dla mnie przysposobił. Nie upodobałeś sobie w całopaleniach i ofiarach za grzechy. Tedy rzekłem, oto przychodzę, aby wypełnić wolę Twoją, o Boże, jak napisano o mnie w zwoju księgi. Najpierw mówi, nie chciałeś i nie upodobałeś sobie ofiar krwawych i darów i całopalań i ofiar za grzechy, które przecież bywają składane według zakonu. Potem powiada, oto przychodzę, aby wypełnić wolę Twoją. Znosić więc pierwsze, aby ustanowić drugie. Mocą tej woli jesteśmy uświęceni przez ofiarowanie ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze. A każdy kapłan sprawuje codziennie swoją służbę i składa wiele razy te same ofiary, które nie mogą w ogóle zgładzić grzechów. Lecz gdy on złożył raz na zawsze jedną ofiarę za grzech, usiadł po prawicy Bożej, oczekując teraz, aż nieprzyjaciele jego położeni będą jako podłużek stóp jego, albowiem jedną ofiarę uczynił na zawsze doskonałymi tych, którzy są uświęceni. Jedną ofiarą. To jest ta ofiara dotyczy nas, na zawsze, nas uczynił doskonałym i tych, którzy są uświęceni. Poświadcza nam to również Duch Święty, powiedziawszy bowiem, takie zaś jest przymierze, jakie zawrę z nimi. Po upływie owych dni, mówi Pan, prawo moje włożę w ich serca i na umysłach ich wypiszę je. Na nowo jest przypominany Jeremiasz. Dodaje, a grzechów ich i ich nieprawości nie wspomnę więcej. Gdzie zaś jest ich odpuszczenie? Tam nie ma już ofiary za grzech. I jeszcze kilka wersetów. Mając więc, bracia, ufność, iż przez krew Jezusa mamy wstęp do świątyni drogą nową i żywą, którą otworzył dla nas poprzez zasłonę, to jest przez ciało swoje, oraz kapłana wielkiego nad domem Bożym, wejdźmy na nią ze szczerym sercem, w pełni wiary, oczyszczeni w sercach od złego sumienia i obmyci na ciele wodą czystą. Jeszcze, jeśli mogę, jeszcze raz to przytoczę. Mając więc, te od 19 do 22. Mając więc, bracie, ufność, iż przez krew Jezusa mamy wstęp do świątyni drogą nową i żywą, którą otworzył dla nas poprzez zasłonę, to jest przez ciało swoje, oraz kapłana wielkiego nad domem Bożym, wejdźmy na nią ze szczerym sercem, w pełni wiary, oczyszczeni w sercach od złego sumienia, obmyci na ciele wodą czystą. Wiecie, ja myślę, że niewłaściwą rzeczą, tu troszeczkę tak delikatnie odejdę od tego, niewłaściwą rzeczą, niewłaściwym porównaniem jest myślenie, że chrześcijaństwo zaczęło się od Jezusa. Naprawdę, jest to niewłaściwe. Jest to tak jakby ujęcie teologiczne teologów, historyków, nauczycieli, bo tak mniej więcej wygląda, że był judaizm, który dalej był kontynuowany, a chrześcijaństwo zaczęło się od Jezusa. No nie zupełnie. Musimy zrozumieć, że chrześcijaństwo ma swój początek przynajmniej w Abrahamie. Przynajmniej w Abrahamie. I myślę, że wcześniej, ale przynajmniej podejmijmy to, że w Abrahamie, dlatego że Słowo Boże mówi wyraźnie, że w Tobie będą błogosławione wszystkie narody ziemi. Tak, chrześcijaństwo od Chrystusa w polskim języku, tak? W polskim języku, bo w innych językach chrześcijanie to troszeczkę co innego, tak bardziej Chrystusowi, chrześcijan to jako Chrystusowi. I to, co fajnie Michael powiedział w sobotę wtedy w Lublinie, nie pamiętam, czy w niedzielę powiedział, a w niedzielę też to powiedział, że często nasze zrozumienie Jezus Chrystus jest takie troszkę niedowystarczające, ponieważ wydaje nam się, że Jezus to jest synem Mr. and Mrs. Christ, nie? Czyli mężczyzny i kobiety o nazwisku Christ, nie Chrystus. Nie? No nie o to chodzi. Chrystus, słowo, znaczy namaszczony. Lub z hebrajskiego Mesjasz, nie? Namaszczony, pomazany, pomazaniec. Więc jeżeli mówimy Jezus Chrystus, to mówimy Jezus pomazaniec. Tak? Więc czy mówimy Chrystus, czy mówimy Jeszua Hamaszija, to jest to samo. To akurat ja bardzo lubię wyrażać to po hebrajsku, dlatego że to ma ten obraz, wydźwięk hebrajski, ale jakby to jest to samo znaczenie. Dobrze jest, jeżeli to rozumiemy, że Chrystus znaczy pomazaniec. Natomiast i właśnie, o co chodzi dalej? Wydaje nam się, że jakby Jezus Chrystus zapoczątkował coś pierwszego. I tu odniosę się do Koryntian, nie będę już tego otwierał, żeby nie przedłużać, kiedy mówi, że Paweł mówi, oto ja, albowiem ja przejąłem od Pana, że On tej nocy wziął chleb i wino i powiedział, to jest ciało moje i to jest krew, która jest przelana według nowego przymierza. Tak? I czasami nam się wydaje, że Jezus zapoczątkował w ten sposób wieczerzę pańską lub komunię, bo On pokazał to, zrobił to w ten sposób i czytamy to troszkę bez w ogóle kontekstu całego Słowa Bożego. Nie ma problemu, kochani, jesteśmy w czasie wzrostu, dojrzewamy, to był czas Kościoła, kiedy dojrzewaliśmy, dorastaliśmy i tak dalej. Mamy to dziedzictwo jako katolików głównie, prawda? Że też jakby no, dla nas ta komunia, ta wieczerza, Eucharystia po katolicku, jakby jest tym znakiem chrześcijaństwa. Kiedy na przykład ktoś się pytał, rozmawiał ze mną, no dobra, ale wy jesteście inni, ale co wy tam robicie? A macie w ogóle komunię? Eucharystię macie? Bo jakby z Eucharystii to w ogóle to już jest chrześcijaństwo, nie? No okej. Okay. To jest słuszne myślenie. Pomijając tam inne tam jakieś niuanse, że jest ten sakrament według katolickiego podejścia Eucharystii, czyli coś ważnego i świętego. Ale chwila, przeczytajmy ten Koryntian. Tam jest napisane, albowiem Pan tej nocy. Albowiem Pan tej nocy. On mówi, pragnąłem z wami zjeść tą wieczerzę paschalną. I albowiem tej nocy. Więc jeżeli dzisiaj bierzemy chleb i wino pod jakąkolwiek postacią, czy to jest w domu, czy to jest na ognisku, czy to jest na przy ognisku po chrzcie. Prawda? Czy to jest w domu, sam możesz robić tą wieczerzę przed Bogiem. To nie jest komunia, w sensie w cudzysłowie. Nie jest to Eucharystia taka, wiecie, że to jest coś przyszło zupełnie znikąd. To jest Pascha. To jest wyjście Izraela z Egiptu. i baranek Boży, i krew przymierza, która jest pomazana na ich odrzwiach, aby niszczyciel nie dotknął ich domu. Kiedy Jezus wziął ten chleb i wino i powiedział, tej nocy, tego wieczoru, w którym momencie? Trzeci kielich. My nawet nie wiemy, nie wiecie, że w czasie Paschy są cztery kielichy. I on na trzecim kielichu to powiedział. Na trzecim kielichu, kiedy jest ten kielich odkupienia, chyba dobrze pamiętam? Chyba tak, Kuba, pamiętasz? Odkupienia. Czwarty kielich. Powiedział, już odtąd nie będę i czwartego kielicha nie wypił, aż w Królestwie Bożym. My, jak obchodzimy Paschę, wypijamy czwarty kielich, bo możemy, ale prorokujemy, że czekamy na to wesele baranka w niebie. Bo Jezus powiedział, odtąd, od tego trzeciego kielicha, po mojej śmierci nie będę pił kielicha, aż na weselu baranka w niebie. Tak mi się wydaje, śmiem twierdzić, że on jest w jakimś takim rodzaju postu i oczekiwania na swoją oblubienicę w niebie, aż czwarty kielich. A więc Słowo Boże w innym miejscu mówi, on będzie usługiwał nam przy stole na weselu baranka. Więc Pascha też, to ucztowanie przy stole, ma połączenie z kolejnym ucztowaniem przy stole, dokończeniem Paschy. Pascha się nie dokończyła. Dla Izraela było to przykazanie wieczne. A więc kiedy spoczywamy wieczerze, czy o tym mówimy, czy nie, zawsze wspominamy baranka paschalnego. Słowo Boże mówi, bez odpuszczenia, bez przelania krwi nie ma odpuszczenia. I myślę, że to też jest bardzo ważne, abyśmy zrozumieli, ponieważ nam nie jest przebaczone od tak po prostu, że Bóg po prostu przebaczył. No dobra, luz, no dobra. Dobra, już tak nagrzeszyłeś, przebaczę ci w końcu. No dobra, wkurzony jestem do ciebie, ale cię przebaczę. Nie o to chodziło w ogóle. Bo się nie da. Nie da się tak po prostu przebaczyć. No, wiecie dlaczego? Dlatego, że ten sam Bóg, który chce przebaczyć, powiedział, zapłatą za grzech jest śmierć. Nie, powiedział, nie mogę zaprzeczyć swojemu słowu, muszę zabić. Wiecie, kto dokonał pierwszej ofiary? Bóg. Kiedy? Zabił zwierzęta i okrył ich skórami. Bóg. Jedli tylko rośliny. Oni nie zabijali zwierząt. Bóg zabił zwierzęta i okrył ich skórami zwierząt. Możemy sobie wyobrazić, że na przykład skóra u baranka. Bardzo prawidłowo, bo jest miękka od środka. Kiedy odwrócisz. Nie dało się inaczej. Po prostu Bóg tak stworzył wszechświat. Nie wiem, nie, jego pytajcie, nie mnie. Po prostu się nie dało. A więc jest nam przebaczony nie dlatego, że Bóg był tak wielkomyślny, dobroduszny i nam przebaczył. Dlatego, że on zabił. Przelał krew. Kogo musiał zabić? Baranka Bożego, swojego syna. Tak naprawdę baranek, o którym jest napisane, że został przeznaczony jeszcze przed założeniem świata, zanim Bóg stworzył wszechświat, uniwers, baranek Boży był przeznaczony. Już był przeznaczony moment, kiedy on w Jerozolimie, obok Jerozolimy, wygnany poza obóz, umiera. Już był wtedy przeznaczony. On już to wiedział, mówiąc, wypowiadając, niech się stanie światłość, niech powstanie słońce i księżyc, niech powstaną rośliny, zwierzęta. On już to wiedział. Tworząc człowieka z gliny, tchnął w niego, mówił Ruach HaKodesh, czyli Ducha Bożego, już wtedy tchnął w człowieka wytworzonego z gliny. Zwierzęta nie wytworzą z gliny swoimi rękami. To mówił Michael, to jest bardzo fajne zwrócić na to uwagę. Bóg powiedział, niech będą zwierzęta, niech zaistnieją. Po kolei tam, tak? Była różna kolejność. Ale człowieka nie powiedział. Powiedział, uczyńmy. I uczynił go z czego? Z prochu ziemi, z gliny. I tchnął w niego Ruach HaKodesh, czyli Ducha Bożego. Jesteśmy inaczej stworzeni niż zwierzęta. Co? Nie z UFO? Nie, nie z UFO. Nie z tego, z Mankej? Chyba nie. Nie weszliśmy z... Tak. Chwilkę muszę zabrać myśli, aby nie mówić zbyt długo, a żeby po prostu powiedzieć to, co chciałbym powiedzieć. A więc bez przelewu krwi nie ma odpuszczenia grzechu. Wiecie, mnie wyzwala najwięcej zrozumienie tego, że albowiem w Chrystusie umarliście, aby żyć razem z Nim. Nie jest mi tylko przebaczona. Zostałem zabity. Zostałem zabity razem z Jezusem za wszystkie moje grzechy. Zostałem zabity i pogrzebany. Dlatego, że ochrzciłem się w Jego śmierci, Jego zmartwychwstanie. Zgodziłem się z tym, że On słusznie został zabity za mnie. Zgodziłem się z tym, że słuszny wyrok prawa Bożego wykonuje się na Jezusie przeze mnie. To na mnie się wykonał słuszny wyrok. Powiedziałem, Boże, jesteś sprawiedliwy. Dokonujesz sprawiedliwego wyroku, zabijasz mnie. Bo Ty jesteś święty. Nie mogę być nieświęty przed Tobą. I Bóg zabija baranka. Zabija nas. Kładzie go do grobu na 3 dni, 3 noce. Dokładnie 3 dni, 3 noce. Nie piątek, to była środa wieczora. 3 dni, 3 noce. Jezus zmartwychwstaje zaraz po zachodzie słońca w szabat. Pierwszego dnia tygodnia. Zaraz po zachodzie słońca. Jeżeli byście chcieli to wyliczyć według tej prawidłowości takiej i według świąt bożych i no, według historii dokładnej. Dokładnie 3 dni, 3 noce. Zostaliśmy tam z nim pogrzebani 3 dni, 3 noce. I pierwszego dnia tygodnia. Bam! Coś się dzieje. Jest zmartwychwzbudzony. Tego, że nie może święty pozostać w grobie. I Słowo Boże mówi, wraz z nim my zostaliśmy wzbudzeni do nowego życia. I w innym miejscu mówi, Słowo Boże mówi, upamiętajcie się i wierzcie w Ewangelię. Wierzcie w co? W dobrą nowinę. Do kogo to słowo było mówione? Upamiętajcie się i wierzcie w Ewangelię. Na początku. Do faryzeuszy, którzy mieli tylko świątynię i służenie świątynne. Oni nie mieli innego zrozumienia. W ogóle nie było katolicyzmu. W ogóle było przekroczeniem przykazań Boże głosić Ewangelię do ludzi nie Żydów. Pokazać wam to w Biblii? Dzieje apostolskie 10:4. Jest przygotowany też na ten dzisiejszy dzień. Dzieje apostolskie 10:4. Jest bardzo mocny fragment. Chciałbym, żebyśmy to przeczytali, ponieważ chcę dojść do pewnej konkluzji również, a ona jest tutaj zawarta. No nie, tak, 10. Dzieje apostolskie 10. A pewien mąż Cezarei imieniem Korneliusz, setnik kohorty zwanej Italską, pobożny, bogobojny wraz z całym domem swoim, dając hojne jałmużny ludowi, nieustannie modlący się do Boga, ujrzał wyraźnie widzeń. Kto to był? Żyd? Rzymianin. Wierzący. Rzymianin. Modlił się do Boga. Ujrzał wyraźnie w widzeniu za dnia około 9 godziny anioła Bożego, który przystąpił do niego i rzekł mu, Korneliuszu. Ten zaś strachem zdjęty utkwił w nim wzrok i rzekł, co jest, Panie? Rzekł mu, modlitwy Twoje i jałmużny Twoje jako ofiara dotarły przed oblicze Boże. Modlitwy Twoje i jałmużny Twoje jako ofiara dotarły przed oblicze Boże. Przyto poślij teraz mężów z Jopy i sprowadź niejakiego Szymona, którego nazywają Piotrem. Przybywa on w gościnie u niejakiego Szymona, garbarza, który ma dom nad morzem. A gdy odszedł anioł, który do niego mówił, przewołał 12 domowników i pobożnego żołnierza spośród tych, którzy mu usługiwali. Wyłożył im wszystko i posłał ich do Jopy. A nazajutrz, gdy oni byli w drodze i zbliżali się do miasta, wyszedł Piotr około godziny 6 na dach, aby się modlić. Potem poczuł głód i chciał jeść. 6 prawdopodobnie to chyba było południe mniej więcej. To jest, bo oni liczyli od poranka, od wschodu słońca. Mniej więcej, coś takiego, coś w dzień. Potem poczuł głód i chciał jeść. Gdy zaś oni przyrządzali posiłek, przyszło nań zachwycenie. No już się nie modlił. Czekał chyba, oczekiwał jedzenie. Przyszło nań zachwycenie, czyli czasami musimy się wyluzować, żeby coś przeżyć z Bogiem. I ujrzał otwarte niebo i wstępujący jakiś przedmiot, aby wielkie lniane płótno opuszczane za 4 rogi ku ziemi. Były w nim wszelkiego rodzaju czwornogi, płazy ziemi, ptactwo niebiańskie. I odezwał się do niego głos, wstań, potrzej, zabijaj i jedz. Gdy zaś rzekł, przenigdy, Panie, bo jeszcze nigdy nie jadłem nic skalanego i nieczystego, a głos znowu po raz wtóry do niego, co Bóg oczyścił, ty nie miej za skalane. A stało się to po 3-kroć, po czym przedmiot został wzięty do nieba. Podczas gdy Piotra dręczyła jeszcze niepewność, co mogło oznaczać widzenie, które miało mężowie wysłani przez Korneliusza, dopytawszy się doszedł do Szymona, stanęli u bram. I odezwawszy się, dowiadywali się, czy Szymon, zwany Piotrem, przybywa tam gościnnie. A gdy Piotr zastanawiał się jeszcze nad widzeniem, rzekł mu duch, oto szukają cię trzej mężowie. Fajny, Piotr miał relację z Bogiem, nie? Takie zupełnie niesamowite, prorocze. Wstań przeto, obzejdź i udaj się z nimi bez wahania, bo ja ich posłałem. Wtedy Piotr zszedł do mężów i rzekł, jestem tym, którego szukacie. Co za przyczyna sprowadziła was tutaj? A oni rzekli, setnik Korneliusz, mąż sprawiedliwy i bogobojny, cieszący się znaniem całego narodu żydowskiego, otrzymał od anioła świętego polecenie, Jeszcze raz. Setnik Korneliusz, mąż sprawiedliwy i bogobojny, cieszący się uznaniem całego narodu żydowskiego, otrzymał od anioła świętego polecenie, aby cię wezwać do swojego domu i posłuchać tego, co masz do powiedzenia, czyli posłuchać Ewangelii, poselstwa Bożego. Poprosiwszy, aby wstąpili, udzielił im gościny, nazajutrz zaś, czyli zostali tego dnia, nazajutrz zaś wstał i poszedł z nimi, a niektórzy z braci w Jopie towarzyszyli mu. Następnego dnia przybył do Cezarei, Korneliusz zaś, zwoławszy swoich krewnych i najbliższych przyjaciół, oczekiwał ich. A gdy Piotr miał wejść, Korneliusz wyszedł mu naprzeciw, wpadł do nóg jego i złożył mu pokłon. To był przełożony rzymski. To był jakiś setnik przełożony miasta, czy jakiś, wiecie, jakiegoś regionu. To nie było takie coś. No Piotr był w ogóle, wiecie, z wykształcenia rybakiem, no ale już jakby no, był tym uznanym apostołem. I wiecie, tu namiestnik rzymski wychodzi i upada mu do stóp. Poważna sprawa. A gdy Piotr miał wejść, padł mu do nóg jego i złożył mu pokłon. Piotr zaś podniósł go, mówiąc, wstań, ja jestem tylko człowiekiem. I rozmawiając z nim, wszedł i zastał wielu zgromadzonych. To było, tam było wielu, tam nie była tylko rodzina. Tam mogło być ze 30-40 osób, może więcej nawet. Wszystkie, o Piotr przyjdzie, słyszałeś tego, wiecie, miał widzenie, powiedział do niego anioł, coś się wydarzy. Niezły musiał być czat, tam musiało być naprawdę napięcie w powietrzu, było niesamowite. I rzekł do nich, wy wiecie, że dla Żyda poprzestawanie z ludźmi innego plemienia lub odwiedzanie ich jest niezgodne z prawem. Ha. Ha. Problem miał Piotr niesamowity, on się pierwszy zaczął od tego. Ale ja zaraz pewne rzeczy też troszeczkę wytłumaczę, bo nie chcę się na tym rozwodzić. Na dziś akurat. Lecz Bóg dał im znak, żeby żadnego człowieka, Bóg dał mi znak, żebym żadnego człowieka nie nazywał skalanym lub nieczystym. Ach ci Żydzi. Dlatego też wezwany przyszedłem bez sprzeciwu. Zapytuję więc, dlaczego wezwaliście mnie? O Korneliusz rzekł. Przed 4 dniami, około tej godziny, o 9:00, modliłem się w domu swoim, gdy nagle stanął przede mną mąż w lśniącym odzieniu i rzekł, Korneliuszu, wysłuchana została modlitwa twoja, jałmużny twoje zostały wspomniane przed Bogiem. Poślij przeto do Jopy i sprowadź Szymona, którego nazywają Piotrem. Przybywa on w gościnie w domu Szymona Garbarza nad morzem. Natychmiast więc posłałem po ciebie, a ty dobrze uczyniłeś, że przyszedłeś. A teraz jesteśmy wszyscy zgromadzeni przed Bogiem, aby wysłuchać tego wszystkiego, co ci Pan nakazał. Piotr zaś otworzył usta i rzekł, teraz pojmuję naprawdę, że Bóg nie ma względu na osobę. On musiał pojąć to. Musiał, aha, okej, czyli Bóg coś robi też z no na tamten czas to było z gojami, czyli Gentiles inaczej, czyli z ludźmi wierzącymi spoza Izraela. Piotr zaś otworzył usta i rzekł, teraz pojmuję naprawdę, że Bóg nie ma względu na osobę, lecz każdy, w każdym narodzie, miły mu jest ten, kto się go boi i sprawiedliwie postępuje. Posłał on synom izraelskim słowo, zwiastując dobrą nowinę o pokoju przez Jezusa Chrystusa, inaczej przez Mesjasza. On to jest Panem wszystkich. Wy wiecie, co się działo po całej Judei, począwszy od Galilei, po chrzcie, który Jan głosił Jan, o Jezusie z Nazarety, który go Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą, jak chodził, czyniąc dobrze i uzdrawiając wszystkich opętanych przez diabła, bo Bóg był z nim, a my jesteśmy świadkami tego wszystkiego, co uczynił w ziemi żydowskiej i w Jerozolimie. Jego to zabili, zawiesiwszy na drzewie, ale Bóg wzbudził go 3. dnia i dozwolił mu się objawić. Nie całemu ludowi, ale świadkom uprzednio wybranym przez Boga, nam, którzy z nim byliśmy, jedliśmy i piliśmy po jego zmartwychwstaniu. Przykazał nam też, abyśmy ludowi głosili i składali świadectwo, że on jest ustanowionym przez Boga sędzią żywych i umarłych. O nim to świadczą wszyscy prorocy i każdy, kto w niego wierzy, dostąpi odpuszczenie grzechów przez imię jego. Gdy Piotr jeszcze mówił te słowa, stąpił Duch Święty na wszystkich słuchających tej mowy. Wszystkich. To niesamowite było. Wszystkich. I zdumieli się wierni pochodzenia żydowskiego, którzy z Piotrem przyszli, że i na pogan został wylany dar Ducha Świętego. Dzisiaj to mamy zdumienie, że na Żydów jest wylewany dar Ducha Świętego. Tak jest. Dzisiaj jesteśmy, wow, w Izraelu jakieś przebudzenie, poruszenie, bo tam nie wolno głosić Ewangelii na ulicy. Nie wiem, czy wiecie. Prawnie mówienie o Jezusie na ulicy jest zabronione. Policja przyjdzie i cię zatrzyma. Rozumiecie? Dzisiaj jesteśmy zdziwieni, nareszcie Bóg coś czyni w Izraelu. Ale na początku było odwrotnie. Oni rozumieli, że Mesjasz był posłany tylko do Izraela. Nie rozumieli tego, zaczynali to dopiero kojarzyć. Słyszeli ich bowiem, jak mówili językami, wielbili Boga. Wtedy odezwał się Piotr, czy może ktoś odmówić wody, aby ochrzcić tych, którzy otrzymali Ducha Świętego, jak i my, jak i my, i rozkazał ich ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa. Wtedy uprosili go o pozostałe kilka dni. Potem niestety miał troszkę, musiał się tłumaczyć potem przed Jerozolimą, ale się wytłumaczył, oni zrozumieli i właściwie sprawa ruszyła do przodu. Więc to też jest istotne, abyśmy rozumieli, ponieważ Jezus też wzbraniał się na przykład tej, jak się kobieta nazywała, co przyszła do niego oprościć córkę, Syrofenicjanka, tak? Tak, to też było jakby, powiedział, no ja przyszedłem do dzieci Izraela, niedobrze jest brać chleb dzieci i dawać je szczeniętom, ale ona też uczciła tą kwestię, że Jezus przed w pierwszej kolejności do Żydów i do Izraela. I myślę, że my będziemy też błogosławieni, jeśli to będziemy rozumieć. Natomiast Słowo Boże mówi, że w pierwszej kolejności dla Izraela, potem dla narodów błogosławieństwo, jak i niestety kara, czy przekleństwo, czy nieszczęście w pierwszej kolejności dla Żydów, w drugiej kolejności dla narodów. A więc im też nie jest tak słodko, więc nie wiem, czy byśmy chcieli być w miejscu Żydów, czy nie. Natomiast na pewno Słowo Boże i Jezus i Paweł ganią ówczesnych Żydów za pewną dumę, z którą oni się obnosili, że bo my jesteśmy lepszymi Żydami. I on to w Rzymian, w innych listach strofuje. Nie powinno być tak. Jaka jest różnica między Żydem a Grekiem? Żadnej. Jesteśmy przed Bogiem równi, tak jak między mężczyzną i kobietą. Ale jednak, wiecie, jakby w duchu, prawda? I to ktoś mówi, no dobra, no ale między mężczyzną i kobietą jest różnica, czy nie? No jest. No więc na tej samej zasadzie jednak jest różnica między Żydami a narodami. Choć przed Bogiem jesteśmy jedno, tak? Jesteśmy na tej samej pozycji. To jest bardzo fajnie pewne rzeczy zrozumieć, ponieważ Izrael nie miał powołania tego, żeby się wywyższać i czynić się lepszymi przed Bogiem. To był błąd, to była faryzejska nauka. Oni mieli być błogosławieństwem dla narodów, czyli jak? Przynieść Mesjasza i nauczyć narody chwalić i czcić Boga. W jaki sposób nauczyć? Na podstawie Mojżesza, a potem na podstawie wiary w Mesjasza, w Jeszuę. Więc oni byli nauczeni świąt, oni byli nauczeni składania ofiary, byli nauczeni składania ofiary pokutnej, uwielbienia, chwały, dziękczynienia i innych tym podobnym rzeczy. Oni rozumieli, co to znaczy czasza pełna wonności świętych. Oni rozumieli, co to znaczy być modlić się jak miłe kadzidło przed Bogiem. Oni to rozumieli, bo oni to mieli wszystko w świątyni. Rozumiecie, o co chodzi? To było wszystko w świątyni. Dzisiaj właściwie możemy powiedzieć, nie potrzebujemy tych obrazów świątyni, dlatego że jeżeli jesteś napełniony Duchem Świętym, Duch Święty i tak będzie cię prowadził tymi krokami. Ale jednak, jeżeli głębiej to rozumiesz, co się dzieje w twoim sercu i rozumiesz, że jest to miejsce ofiary uwielbienia, to rozumiesz, że rozumiemy wtedy, że przychodzimy do Kościoła, do Boga nie tylko po prostu po to, żeby trochę pobyć, trochę się pomodlić, poczekać, że mnie Bóg dotknie. Bo często tak niestety my jako Kościół wyglądamy. Przechodzę na uwielbienie, poczekam, aż się coś wydarzy. O, słabe było dzisiaj uwielbienie. Kiepsko w ogóle. Nie głosili kiepsko się modlili. Słabo było dzisiaj, nie? Hola, hola. Przyszedłeś po to, żeby wziąć? Słowo Boże mówi, złóż ofiarę. Słowo Boże mówi, złóż ofiarę. Czy tak mówi Słowo Boże? Złóż ofiarę? Nie było innego wyjścia w Starym Testamencie. Musiałeś złożyć ofiarę. Nie grosik. No kup dzisiaj barana ładnego i złóż go ofiarę. Na ofiarę. No hola hola, to było drogo. To coś kosztuje. Kiedy słyszałem z Kraśnika tego Roberta, który mówił, jest tam teraz pastorem tego kościoła, odziedziczył po prostu kościół po innym pastorze. I wiecie, to było tak no, przez lata, przez 80., 90. lata, wiecie, byliśmy tacy ubogi, więc nasze kościoły często wyglądały tak skromnie bardzo, bo nie było kasy na nowe krzesełka, na to, na tamto, na jakieś takie rzeczy. Wiecie, jak to wyglądało? No, mamy tą przeszłość, więc pewne rzeczy rozumiemy. Czy to Bóg oddaje chwałę? A Geusza mówi, jak to możliwe, że wy macie domy wykładane pięknymi rzeczami, a świątynia jest w gruzach. I mówi, najpierw przynieście zaopatrzenie do świątyni, aby ten dom Boży wyglądał pięknie, a potem ja wam pobłogosławię i na wszystko będziecie mieli. Czy ja mówię rzeczy niebiblijne? Mówię rzeczy biblijną. Musimy troszkę sobie rozważyć, czy Bóg tak nie mówi. I rozważyć, czy nie ma w naszym życiu braków, albo na przykład... Ja bym powiedział tak, w naszym życiu jest nieźle, bo ogólnie żyjemy w takich czasach, kiedy nie jest tak źle. Ale bym powiedział w ten sposób. Czy widzimy brak w Kościele? Brak. Czy widzimy, że Kościół, że nasze spotkania, że nasze życie jest życie z Bogiem, czy relacja z Bogiem, czy jako wspólnota nasza tu świdnicka, czy w ogóle, czy widzimy, że jesteśmy tacy, że próbujemy coś osiągnąć i nie możemy. Nie możemy do czegoś dojść. Dlaczego? Dlaczego Bóg nie otwiera niebios nad nami, skoro w to wierzymy? Dlaczego pościmy, modlimy się, nie otrzymujemy pewnych rzeczy? Jaką ofiarę przynieśliśmy przed Boże oblicze? Jaką ofiarę przyniosłeś przed Boże oblicze? Nie chodzi mi o pieniądze. Okej? Bo wiele kazań było, kończyło się, no to wtedy raz puszczamy kolektę. Dlatego kolekta już była. Nie chodzi mi o pieniądze. Chociaż one zawierają się w tych ofiarach. Jaką ofiarę przyniosłeś przed Bogiem? Czy przyniosłeś to, co ci zbywa? Nieważne. Miałem gdzieś w kieszeni, nie? To dam na ofiarę. Czy przyniosłeś przednią mąkę? Tak jak Biblia mówi. Z przedniej mąki były uczynione te chleby pokładne. Z najlepszej. Jaką ofiarę Bogu przynieśli? Czy powinniśmy w kościele mieć byle jakość? I ten Robert z Kraśnika mówi, dosyć byle jakości w kościele. Dosyć. Tak nie może. I tam w 20 parę osób kościół byli w stanie wynająć nową salę, wyremontować, pokupować nowe meble, nowy sprzęt. Mówić ładnie. Świątynia Boża. W cudzysłowie, tak? Bo my jesteśmy przede wszystkim w świątyni Bożej. No to jest miejsce spotykania się w świątyni Bożej. Tak może to ujmijmy. Ale nie może być byle jakości. Tam nie ma byle jakości. Wyciągnę podsumowanie. Myślę, że jeżeli będziemy dalej w byle jakości żyć w kościele, my jako społeczność, ta, którą jesteśmy, ja będę o tym przypominał, to nie otworzą się niebiosa nad nami tak, jakbyśmy tego oczekiwali. I to dotyczy naszego zaangażowania w kościele, naszego serca, naszych modlitw, włożenia serca w to nawet. Może być tak, że nawet... Nie, dobra, nie będę tego przykładu używał. Po prostu to, w jaki sposób przychodzimy przed Bogiem, w jaki sposób Go uwielbiamy. Ja wiem, że może potrzebujemy czuć się swobodnie w kościele. Jesteśmy w różnym miejscu, w różnym czasie i nie robimy sobie żadnego rytuału i żadnej religii, która by nam w jakiś sposób przeszkadzała, bo to będzie nam przeszkadzać, jeżeli zrobimy takie jakieś rytuały i religię. Ale wydaje mi się, że powinniśmy składać tą najlepszą ofiarę przed Bogiem. Najlepsze uwielbienie przed Nim. Najlepsze ofiarę modlitwy przed Nim. Tak? Najlepsze czasami rzeczy, dary w kościele. Więc chciałbym was do tego zachęcić, ponieważ wierzę, że i sprawy finansowe są wierne, powinniśmy być wierni w sprawach finansowych. Słowo Boże mówi, dziesięciny i jałmużny rozróżnia dwa rodzaje dawania finansów. Dziesięciny, czyli regularna część tego, co otrzymujesz od Boga, która nie podlega twoim czuję lub nie czuję, albo jest przypływ chwili, albo nie jest przypływ chwili. Po prostu regularnie wspieram miejsce, które jest moim domem, czyli moją wspólnotą, a jałmużnie to są dodatkowe datki na różne hojne, na różne inne sprawy. Paweł mówi w Koryntian, abyście nie dawali z braku, ale dawali z nadmiaru. I mówi, i Bóg wam pobłogosławi, abyście zawsze mając wszystkiego pod dostatkiem mogli hojnie ułożyć na przykład dobrą sprawę. To dotyczy finansów. Natomiast ja mówię o tym, kilka razy mówiłem, chyba dwukrotnie ostatnio w ciągu ostatniego miesiąca, że Bóg woła do nas, abyśmy byli bogaci. I zaraz pytanie powstają, słuszne pytanie, że no dobra, ale użyłeś przykładów, żeby być bogatym w twojej karierze zawodowej czy w twoich finansach. Rzeczywiście użyłem takiego przykładu, bo mi jest najłatwiej to tak jakby określić. Ale co Słowo Boże mówi na przykład w liście do Laodycei? Abyś nabył u mnie złota, tak? U mnie i wzbogacił się. Tego duchowego złota, tych drogich kamieni, tych drogocenności u Boga. A więc jednak Bóg mówi, Bożą wolą jest, abyś był bogaty w drogocenność przed Bogiem. Posiadanie wtedy zdolności w dobrej pracy i zarządzania dobrze swoimi finansami w domu, to jest jedna z tych części. Aczkolwiek to nie jest jednoznaczne, że ja mówię o finansach. Ja mówię na przykład, bądź drogocenny w tworzeniu muzyki w kościele. Bądź drogocenny w tym, jak sprzątasz w kościele. Nie sprzątaj byle jak, tylko zrób to jak ofiara przed Panem, tak? Jeżeli idziesz dla komuś usłużyć, zrób to najlepiej, jak potrafisz ze swojego serca. Jeżeli przyjmujesz gości, przyjmij gości do swojego domu. Mamy wielokrotnie jakichś przyjezdnych, na przykład jak coś organizujemy i szukamy wtedy miejsca, gdzie możemy ich przenocować. I są ludzie z Lublina, którzy nocują po 3, 4, 5 osób, bo nie ma gdzie ich przenocować. Dzięki Bogu za Janusza. Gdzie jest Janusz? Poszedł. Dzięki Bogu za Janusza, jego duży dom. Ale wiecie, no to nie jest tak prosto, tak, kogoś przyjąć, ale jednak jest to ofiara przed Bogiem. Słowo Boże mówi, że będzie nagroda z tego. I kończąc to, zobaczcie, co tu powiedzieli, jest napisane w Dziejach Apostolskich. Gdzie to było? Wcześniej, tak tu. Rzekł mu anioł, rzekł do tego Korneliusza. Anioł rzekł, modlitwy twoje, jałmużny twoje, jako ofiara dotarły przed oblicze Boże. Rozumiemy to, myślę, że nie będę tego rozwijał. Modlitwy twoje, jałmużny dotarły, więc to, jak będziesz pracował dla Kościoła, dla Królestwa Bożego, dla bliskich wokół ciebie, to ma wpływ na to, ile rzeczy z nieba otrzymasz. Ja nie mówię, że mamy coś kupić od Boga, ale po prostu to coś otwiera w niebie, coś otwiera w duchu, rozumiecie? Złóż tą ofiarę drogocenną przed Bogiem. Bądź w tym wierny. Jeżeli Słowo Boże mówi, abyśmy byli wierni w dziesięcinach, załóżmy, że nie jesteś, jest to nawet malutka część twojej kwoty, niech to będzie nawet malutka, nieważne, bądź w tym wierny. Później bądź wierny w dawaniu czasu swojego w Kościele, w dawaniu swoich talentów. Pamiętacie historię o talentach? Co tam jest powiedziane? Że ten, który nie obracał tym talentem, zostało mu zabrane wszystko, co miał, a on został dosłownie ukarany i odrzucony. A jaka była zasada, aby mieć więcej przy talentach, przy powieści o talentach? Co musieli zrobić, żeby było więcej? Używać, obracać, używać. Chcesz więcej Bożej obecności? Dziel się nią. Chcesz więcej być używanym w modlitwie o innych ludzi? Zacznij się modlić o innych ludzi. Obracaj talentem. To jest tak jak z pieniędzmi. One się będą pomnażać. Zaczniesz tym obracać i Bóg da ci więcej. Jeżeli nie wierzysz, to załóżmy się jakieś duże pieniądze. No nie zakładajmy się, bo przegrasz. Żartowałem. Tak żartuję, żeby was troszeczkę obudzić. Kochani, więc myślę, że miejsce składania ofiary przed Bogiem ma swoje miejsce i to ma być ta piękna ofiara przed Bogiem. Uwielbienie i modlitwy też mają być piękne. Nie mówię, że, przepraszam, źle może mnie zrozumieć. W cudzysłowie piękne, czyli to takie drogocenne, takie zaangażowanie. Bez jakiegoś takiego niepotrzebnego powątpiewania w to, że ja tutaj może moja modlitwa nic nie znaczy. Znaczy bardzo dużo, bo to jest ofiara przed Bogiem, która jest przyjęta w niebie jako modlitwy świętych, więc modlitwa każdego z nas bardzo dużo znaczy. I przynośmy tę ofiarę uwielbienia w sposób taki bogaty, w sposób szlachetny. Niech to będzie drogocenna rzecz przed Bogiem. A myślę, że jeżeli będziemy wierni w małym, i chcę was tutaj prosić, kochani, abyście postanowili sobie, abyśmy mogli łożyć na Kościół, byśmy byli wierni. Każdy z nas był wierny w dziesięcinach. Jeżeli nie masz przekonania do dziesięciny, bo mówisz, a to Stary Testament, to zrób pięciodzinę. Nie wiem, jak to inaczej powiedzieć. 5% może być, ale bądź wierny. Wierzę w 10. Ja wierzę w biblijną zasadę 10%, ale zacznij od 5. Bądź w tym wierny i nie patrz na to, że teraz czy mi Bóg pomnoży tam na koncie, czy mi cyferki będą lecieć. Nie patrz na to w ten sposób. Bądź wierny w Bogu. Zobaczysz, ja wierzę osobiście. Słyszeliśmy takie świadectwa, że kiedy kościoły były wierne w sprawach finansowych, to Bóg błogosławił, pomnażał sprawy duchowe również. Dlatego, że to jest też oddawanie czci, szanowanie Boga, szanowanie tego, co jest w kościele. My jako liderzy nie bierzemy pieniędzy z kościoła, tylko dokładamy do spraw kościoła. Jedynie Kuba ma płacone ZUS jako duchowny. Nikt z nas więcej nie bierze pieniędzy, tylko dokładamy się do kościoła. Żebyście wiedzieli to, że nie dajecie nam, okej? Okay? My nie bierzemy z tego kasy. Płacimy na rzeczy, które są. Jeżeli będziemy mieli, powinniśmy mieć naddatek w kościele i płacić dziesięcinę kościoła na misję, na sprawy Boże i jałmużnę. Powinniśmy tak robić, abyśmy zawsze, mając wszystkiego pod ostatkiem, mogli hojnie ułożyć na wszelką dobrą sprawę. Nie może być tak, że Artur Zemilko nam mówi, że brakuje nam na pokrycie rachunku. To się nie mieści w głowie. Niemożliwe jest. Spójrz na to, jak dajesz datki na kościół, przelicz to i bądź tym wierny. Dlatego ja zachęcałem, abyśmy robili to przelewem, ponieważ możesz zajrzeć na historię. Ja byłem przekonany, że płacę. Nie płacę regularnie, bo jak spoglądam na historię, to mi brakuje niektórych miesięcy. Więc wtedy mówię, aha, muszę w którymś miesiącu puścić dwa razy, czy coś takiego, więc tak tylko mówię czysto jakby technicznie. Okej, okay. Dziękuję bardzo za to, że wysłuchaliście. Myślę, że poruszyłem ważnych rzeczy, ważnych tematów, które mogą nam pewne rzeczy uporządkować w duchu i to są takie rzeczy bardzo praktyczne, można powiedzieć, że prozaiczne, ale bardzo, bardzo ważne.